Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, Miejskie Sprawy. Dzień dobry. I nasi goście w studio. Marta Bejnar-Bejnarowicz, Klub Kocham Gorzów.
Dzień dobry.
Patryk Broszko, Klub Gorzów Plus.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I teraz taka cisza. Nie dotarło do nas dwóch przedstawicieli jeszcze klubów zasiadających w Radzie Miasta, Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Panowie, jeśli gdzieś nas słyszycie, to czekamy. Ale zaczynamy. I ta informacja, która dzisiaj pojawiła się, za 103 miliony złotych firma ze Skierniewic chce wybudować Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Owa firma jako jedyna zgłosiła się do przetargu na realizację tej inwestycji. No problem w tym, że miasto na to zadanie zaplanowało ponad 53 miliony złotych. Kolejny przetarg, kolejne rozstrzygnięcie, ale jakie już widać. Szanowni państwo, co dalej? Co państwo radzicie? No bo zegar tyka, a czas ucieka. Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Jezu, nie wiem. To jest tak duża różnica. No 100%, nie? 50 milionów my mieliśmy. A to są ceny brutto, tak?
Tak.
Ostateczne takie kwoty. Kurczę, no termin jest tak już napięty w tej chwili, że nie wiem, chyba trzeba będzie szukać tych pieniędzy gdzieś. Jeżeli mamy uruchomiony ten kredyt z EBI, może to jest Europejski Bank Inwestycyjny, na dosyć niskim oprocentowaniu, on jest około 2%, czy nawet mniej już w tej chwili, nie pamiętam dokładnie, ale jest taka możliwość, żeby z niego jakby dobierać, bo to jest tylko tak jakby uruchomiona linia kredytowa. Jest na tyle dobrze oprocentowany, tylko nie wiem, czy miasto już pewnych tam wydatków z tego kredytu nie poczyniło, bo szczerze mówiąc nie śledziłam jakby losów tego kredytu, a on w tamtym roku został uruchomiony. Ale jeżeli jest możliwość, jeśli mam coś doradzać, no to chyba tutaj w tym kierunku, bo nie jestem pewna, czy z budżetu coś znajdziemy. No musielibyśmy ograniczyć mocno duże inwestycje zaplanowane, a jedną z takich największych to jest chyba hala sportowa. No i teraz, bo w sumie nie ma za bardzo z czego obciąć, tak? Informacje mam od pana, także nie jestem w stanie jakby na ad hoc tutaj jakichś jeszcze innych rozwiązań znaleźć. Ale to trzeba budować, bo my przecież mamy to pieniądze do 2022 roku rozliczyć ostatecznie, tak? To nie jest tak, że nam się czas rozciąga.
Już oczami wyobraźni widzę te dyskusje, tę wrzawę wokół tego, co pani powiedziała, że przesunąć pieniądze z hali na...
No ale wie pan, ale to nie ma za bardzo możliwości, bo z czego przesuniemy? Z chodników? No przecież to nie są takie pieniądze.
Ale
musimy poszukać pieniędzy w dużych inwestycjach.
Też mamy przyznane pieniądze.
No właśnie, no to trzeba się zastanowić, czy nie byłoby możliwości, żeby je przesunąć na rzeczy, które w mojej ocenie są priorytetem, bo hala, okej, fajna rozrywka, ale jednak jeżeli chodzi o Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, no to jest rzecz, którą można spopchnąć do przodu i przyprowadzić do Gorzowa większe pieniądze, bo będą lepsze zasoby do wykorzystania, w sensie zasobów osobowych ludzi wykształconych. No to tyle tak na szybko mogę.
Ta pierwsza wypowiedź na gorąco magistratu ustami rzecznika brzmi tak. Wydatki na inne planowane inwestycje trzeba będzie ograniczyć. Patryk Broszko.
Pozwolę sobie, zanim przejdę do meritum odpowiedzi na to pytanie, tak podnieść, wskazać, że dzisiaj miałem spotkanie z młodzieżą w zespole szkół budowlanych i właśnie tłumaczyłem im, jak to wygląda kwestia rozstrzygnięć przetargów i tego, dlaczego i to, dlaczego te inwestycje po rozstrzygnięciu tego przetargu czasami się odwlekają, dlaczego nie można wszystkich naraz zrealizować. No i właśnie opowiadam im o tym, że od kilku lat mamy sytuację, w której do przetargów stają albo pojedyncze firmy, a jak stają pojedyncze firmy, to często widują takie kwoty, które nie pozwalają na to, żeby z budżetu miasta przeznaczyć te pieniądze na realizację tej inwestycji i najczęściej kończy się rozpisaniem kolejnego przetargu. No i tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że dzisiejsza sytuacja z Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu wpisuje się doskonale w to, o czym opowiadałem. I dzisiaj prezydent, władza wykonawcza stanie przed dużym wyzwaniem przekalkulowania tego wszystkiego, czy rzeczywiście dokładamy te pieniądze, czy może unieważniamy przetarg i rozpisujemy go na nowo i liczymy na to, tak jak na przykład w przypadku DK22, chyba piąty przetarg pozwolił nam jednak zredukować koszty inwestycji. Być może w Centrum Edukacji Zawodowej, przy Centrum Edukacji Zawodowej Biznesu będzie tak samo. No, będziemy czekać na najbliższe dni i one pokażą, jaka jest decyzja tutaj prezydenta. No, my jako Rada Miasta na pewno będziemy musieli, gdyby prezydent zdecydował się realizować te inwestycje i dorzucić te pieniądze. My jako Rada Miasta musimy podjąć decyzję w tym zakresie, więc na pewno będzie jeszcze debata
na już ten temat. Zapowiadana sesja, na której będzie gorąca dyskusja, będzie burza mózgów, co robić dalej. A czy my możemy czekać?
My nie możemy czekać, bo to jest pieniądze z ZIT-ów, które teoretycznie 2020 roku powinny być jakby zakontraktowane, już zrealizowane, a do 2022 jest jeszcze ten okres rozliczeniowy. I jeżeli teraz, a to jest duży przetarg, więc on jest obwarowany wszystkimi unijnymi rygorami, czyli musi wisieć tam na tym BP unijnym chyba prawie z 8 czy 10 tygodni, to są bardzo długie okresy.
Czas,
tak. A jeżeli zaczniemy, to jest duża inwestycja, też trzeba
pamiętać. Czyli przygotowanie przetargu, rozpisanie i rozstrzygnięcie to jest ile kolejnych miesięcy?
Przetarg może być przygotowany i on jest już rozpisany, bo to warunki się nie zmieniły, dokumentacja też się nie zmienia, ale sam czas, w jaki on musi być opublikowany, tak, i czas na złożenie ofert i zadawanie pytań, odpowiedzi na te pytania, to wszystko powoduje, że jeżeli zaczniemy to w 2000, teraz mamy co koniec 19, 2020 powiedzmy w połowie byśmy to zaczynali, no to do 2022 nie ma szans, żebyśmy to zrobili.
Ale jest jeszcze jedna kwestia, panie redaktorze. No, wpłynęła jedna oferta i tak na dobrą sprawę magistrat będzie analizował ją pod kątem formalnym, pod kątem tego, czy dana firma rzeczywiście jest w stanie sprostać temu zadaniu. Przecież to jest zadanie, które bagatela ponad 100 milionów złotych ma kosztować. To jest ogromny zakres prac. No i też warto zweryfikować na tyle, na ile urząd ma narzędzia, czy rzeczywiście to przedsiębiorstwo jest w stanie tego dokonać, bo nie sztuką jest wybrać przedsiębiorstwo, które później będzie nam latami robiło, wykonywało te roboty budowlane, a my będziemy się zastanawiać, czy aby na pewno zdążymy się rozliczyć przed tym 2020
roku. A to trzeba też wspomnieć, że ta dokumentacja była ograniczona już, to znaczy ona była już w jakiś sposób cięta. Ja nie pamiętam dokładnie, co tam było stamtąd, jakby, czy przesuwane na inne etapy.
Kilkanaście milionów, chociażby klimatyzacja za kilka milionów.
Tak. I tutaj było to ograniczone, a mimo tego cena jest, czyli wychodzi na to, że no niestety, ale kosztorys inwestorski był mocno przestrzelony w dół. Nie? I tu też trzeba by się zastanowić, dlaczego.
Dotarł do nas Radosław Wróblewski, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Pewnie się już pan zorientował. Rozmawiamy o rozstrzygnięciu przetargowym. Dzisiaj otwarto jedyną ofertę, która wpłynęła za 103 miliony złotych firmy ze Skierniewic. I pytanie jest proste. Co robić? Co pan doradził prezydentowi, jego służby?
Szukać dobrego rozwiązania.
53 miliony było przeznaczone, przypomnę.
Tak, ale trzeba szukać dobrego rozwiązania. Tu nie mamy wyjścia, według mnie. Ta inwestycja miała być inwestycją kluczową, jeśli chodzi w ogóle o nie tylko edukację, ale sam też ZIT Gorzowski. Czas nagli. W sumie z pierwotnych zapowiedzi to już powinna młodzież chodzić do tej szkoły, ale tak nie jest. Więc w tym momencie rzeczywiście trzeba to poddać analizie i ratować, co się da. I trzeba po prostu tą szkołę zacząć wreszcie budować. Według mnie to jest po prostu najważniejsze, najistotniejsze i tu nie ma się nad czym zastanawiać. Mam nadzieję, że rzeczywiście te rzeczy, które zostały wyjęte z tego projektu, więc jak to pierwotnie brzmiało Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, teraz troszeczkę będzie to przypominać Centrum Edukacji Zawodowej, może mniej biznesu, ale mam nadzieję, że to jest jak gdyby też dobry sygnał, że w końcu znalazł się ktoś, kto dał taką cenę. Mam nadzieję, że do przyjęcia dla miasta. Tutaj jak radny Broszko mówił, że będzie na pewno to analizowane, ale mam nadzieję, że do przyjęcia będzie ta oferta dla miasta i że ta inwestycja się w końcu rozpocznie.
A jak pan myśli, przesunięcia budżetowe, poszukanie pieniędzy, nie wiem, no może w kredycie, który mamy, taki nisko oprocentowany, a może jakieś trzecie rozwiązanie?
Być może nie jestem w tym momencie aż tak biegły w te cyfry, które na pewno ma pani skarbnik i pan prezydent do dyspozycji, ale myślę, że to jest taka inwestycja, na którą trzeba postawić. Według mnie tutaj nie ma się co zastanawiać. Po prostu to trzeba zacząć robić, realizować. Koniec,
tutaj,
kropka.
Jak jeszcze pana nie było, padła taka propozycja, może zatrzymać na jakiś czas realizację budowy hali sportowej.
Być może będziemy też stali przed taką decyzją, a zwłaszcza pan prezydent, bo jak gdyby on tutaj jest władny. Na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o halę sportową, nawet przetargu nie mamy ogłoszonego, więc nie wiemy, jaka będzie to kwota, ale ja myślę, że w granicach też koło 100 milionów, przynajmniej to, co do tej pory zapowiadano. Sam koszt hali chyba 60-70 milionów, ale...
To też kosztorys inwestorski.
No właśnie, czyli zakładając, że w mieście mamy sytuację, że te kosztorysy jakoś nie trafiają w rynek, w oferty rynkowe i trzeba by było znowu jak gdyby dołożyć kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów złotych, to rzeczywiście hala sportowa wyjdzie tutaj bardzo, bardzo drogo, wysoka cena. Na dzień dzisiejszy jedno jest pewne, mamy w tym momencie przetarg, mam nadzieję, że władze miasta rozstrzygną ostatecznie to zamówienie publiczne, podpiszą szybko umowy i szybko będzie ta inwestycja realizowana.
Jedno zdanie, jeśli
bardzo
można.
Proszę.
Analizując kosztorysy inwestorskie inwestycji, które odbywają się w Gorzowie na przestrzeni tych ostatnich lat, rzadko zdarzało się, żeby one były przestrzelone na poziomie 100%. Bo tutaj jest kwota o 100% niemalże wyższa,
ale
więc być może...
Ale WDK22 też były takie, na którymś z tych, że też. Były też takie duże.
Być może po prostu ta kwota jest bardzo mocno zawyżona. I po prostu wykonawca, potencjalny wykonawca chce dobrze zarobić, zdając sobie sprawę z tego, jakie są realia rynkowe. Na rynku.
Ja się obawiam tu innej sytuacji, raczej wzrostu kosztów pracy w przyszłym roku. I w jeszcze następnym ma to dojść do około 3000 brutto, cena najniższa krajowa.
Na razie to są zapowiedzi.
Ja wiem, ale już na przyszły rok już jest to, powiedzmy,
no tak,
pewne. Tak, na przyszły rok jest pewne, a to jest inwestycja na 2 lata, jeżeli rząd sobie tak mocno szafuje z podwyższeniem kosztów pracy, a to nie jest tylko kwestia ludzi zatrudnionych na najniższą krajową, tylko jeżeli się podnosi najniższa krajowa, to proporcjonalnie się podnosi się reszta pensji, więc tutaj jakby, inżynierowie, osoby, specjaliści, którzy też pracują tam przy takiej dużej inwestycji, to nie są osoby zarabiające mało, więc jakby wprost proporcjonalny wzrost ich pensji to są dużo wyższe kwoty, więc myślę, że z tego to też może wynikać, takie zabezpieczenie się na przyszłe lata przy wieloletniej inwestycji.
To jeszcze na koniec tego tematu, bo tak rozmawiamy o Centrum Edukacji, a padło też gdzieś w tle zdania o hali. Gdybyście tak państwo na dwóch szalkach mieli położyć jedną inwestycję i drugą, jeśli w ogóle można je porównywać, to która by zaważyła do realizacji jako pierwsza? Która jest cięższa?
Dla mnie Centrum Edukacji Zawodowej to jest w ogóle bezsporna, nie mam tutaj żadnych dylematów, tym bardziej, że przecież w międzyczasie widziałam, że gdzieś powstała petycja, są zbierane głosy po tym, żeby zamiast budowy hali wybudować mieszkania komunalne ze względu na kolejki do mieszkań i problemy mieszkaniowe ludzi, którzy nie mają zdolności kredytowej, tak? Bo to trzeba o tym pamiętać, że to nie tylko jest kwestia osób, znaczy to nie jest jedynym rozwiązaniem zdobycie mieszkania socjalnego i kupno kredytu, ale jest też bardzo duża grupa osób, które nie mają zdolności kredytowej, a nie łapią się na socjalne. I tutaj jest nisza dla mieszkań komunalnych. Także tu też był taki pomysł. Państwo się do mnie zgłaszali, którzy z tą petycją chcą wystąpić, żeby z takim też pomysłem. Także myślę, że jest dużo pomysłów mieszkańców, co zrobić zamiast tej hali, a nie widzę jakichś wielkich ruchów społecznych za tą halą. A przy rozważaniu centrum, czy edukacji zawodowej, czy hala, to ja nie mam w ogóle żadnych dylematów. No na tą chwilę nas na dwie takie inwestycje na pewno nie będzie stać.
Radosław Rubiecki.
Ja również zdecydowanie na tej szali wagę większą przykładam do Centrum Edukacji Zawodowej Biznesu. To powinno być koło zamachowe dla kształcenia zawodowego w Gorzowie. To powinno być koło zamachowe dla rozwoju współpracy właśnie szkolnictwa zawodowego z naszym rynkiem pracy. Ta współpraca już powoli się dzieje i wiele rzeczy zrobiono. I to powinno być też tak naprawdę takim sumptem do być może w przyszłości rozwoju szkolnictwa wyższego technicznego w naszym mieście. Hala w przeciwieństwie do koleżanki Marty Bejnar-Bejnarowicz, uważam, że hala sportowa, czy widowiskowo-sportowa jest też miastu naszemu potrzebna, na to jest zapotrzebowanie. Ja bym może też nie licytował, że na razie nie słychać głosu tych, którzy powiedzmy są za halą, bo takie środowiska też oczywiście się uruchomią, bo mnóstwo...
Ale to się uruchomią w razku kluby sportowe, bo to nie będzie obiekt, który będzie służył powszechnie. powszechni całemu miastu, tylko będzie to obiekt przede wszystkim widowiskowy, kluby, tak duże koncerty kluby, i osoby, które zawodowo uprawiają sport.
Marto, ale kluby sportowe, właśnie nawet takie jak zawodowo uprawiają sport, chociażby koszykarki gorzowskie, to jest też kilkaset dziewczynek, które też będą korzystać, dzieci, młodzieży z tejże to hali i myślę, że miasto o randze miasta wojewódzkiego, które też ma dyscypliny sportowe predestynujące właśnie do grania w sezonie jesienno-zimowym na poziomie ekstraklasy, zasługuje już od dawna na taką halę, po prostu.
Ale 100 milionów jeszcze dwóch nie mamy, proszę. Nie?
Bezspornym jest, że obie inwestycje są Gorzowowi bardzo potrzebne. Bezspornym jest, że na jedną i drugą inwestycję mamy środki zewnętrzne i tak naprawdę ciężko rozstrzygnąć na podstawie tych dwóch przesłanek, którą inwestycję lepiej i bardziej wartościowo zrobić. Natomiast szkoła i Centrum Edukacji Zawodowej, tak szeroko rozumiana szkoła, ma to do siebie, że ma nam wykształcić w przyszłości ludzi, którzy mają zasilać potencjalnych, obecnych i potencjalnych inwestorów na terenie miasta Gorzowa. Dlatego wydaje się, że priorytetem w przypadku tych dwóch inwestycji powinno być to Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Niemniej przypominam sobie też słowa pani minister Rafalskiej, kiedy była mowa o dodatkowym dofinansowaniu na rzecz hali, że być może, a nawet jest duża szansa ku temu, żeby Gorzów dostał jeszcze dodatkowe pieniądze. I myślę, że najlepiej będzie wiedział prezydent i pani skarbnik, jakie są realia budżetowe, na co możemy liczyć. I niech oni nam utorują drogę co do tego, czy jesteśmy w stanie te dwie inwestycje zrealizować, a jeżeli nie, no to jako Rada Miasta będziemy musieli wypracować jakieś stanowisko co do tego, czemu dajemy najpierw zielone
światło. Myślę, że uderzyliście państwo w stół, a nożyce się odezwą.
Bardzo dobrze, no ale na tym polega demokracja i nasze zarządzanie miastem.
Musimy zrobić przerwę.
Dobrze, że o tym
zróbmy przerwę, proponuję.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie. Miejskie sprawy. Przypomnę, w studiu radni Marta Bejner-Bejnerowicz, Radosław Wrblewski i Patryk Broszko. Jeszcze jeden temat akurat na 6 minut. Taki estetyczny nazwałbym go. A skłoniło mnie zadanie państwu pytania po telefonie od słuchacza, który kiedyś w tamtym minionym tygodniu zadzwonił i mówi, czy ja zauważyłem, że zapanowała moda w mieście, choć ja na przykład osobiście nie wiem, czy to jest dobre słowo, na murale. Na przykład na ulicy Słonecznej w Gorzowie pojawił się jakiś czas temu mural nawiązujący do nieistniejącego już kina Muza. Miasto jest chętne, by nowe murale zaczęły zdobić kolejne miejsca i chciałoby w tym pomóc. Mogą to być także inicjatywy prywatne i tak dalej, i tak dalej. To ja państwa pytam, co sądzicie o takim pomyśle? Czy to jest upiększanie miasta w istocie, czy zdobienie w ten sposób jest wątpliwe? Marta Bejnar-Bejnerowicz.
Znaczy to dużo zależy od estetyki samego dzieła, że tak powiem, tak? Bo jeżeli to są fajne murale, które nawiązują do jakichś właśnie okolicznych wydarzeń, czy budynków, które były, tak jak Kino Muza. Jest przecież mural na Alei Konstytucji 3 Maja związany z Miejskim Ośrodkiem Sztuki i z kinem 60 krzeseł, tak? Z klubem Megaron. Są wycinki, wyimki z książki Christy Wolf też na Słonecznym w postaci kwiatów i roślin, które rosły w Gorzowie za czasów Landsberga, łącznie z opisem, co to są za rośliny.
Kasety na Spichrzowej.
Nie są to z reguły. Szukam jakiegoś wyjątku, ale też nie mogę sobie jakoś tak na pierwszy rzut wyobrazić. Nie są to z reguły takie murale, które są zupełnie abstrahujące od okoliczności, w których się znajdują. Może ten nosorożec na Chrobrego jest taki na kamienicy zabytkowej w Nowym Mieście. Ja bym jednak trochę w innym kierunku poszła, jeżeli już, no ale on już tam jest. Ostatecznie jakbym miała podjąć decyzję, czy zostawić obdrapaną elewację szczytową, zwłaszcza w miejscu, gdzie brakuje zabudowy historycznej, tak jak na przykład tam, gdzie jest właśnie ten nosorożec, nasza Stefania, no tam powinna być uzupełniona zabudowa. Natomiast nie ma inwestora do tego, żeby połączyć te dwie kamienice. No i straszy taka wyrwa w tej zabudowie, więc może w takich przypadkach byłoby to, jest to lepsze niż taka obdrapana ściana.
Czyli nie obraża to poczucia pani estetyki?
No nie, nie, bo te, one są robione, te murale u nas, akurat w Gorzowie, przez osoby, które są specjalistami w tym i to są artyści plastycy. Nawet na prywatnym budynku na Kukuczki powstał ostatnio właśnie z podobizną Kukuczki, tak, który też jest fajną rzeczą, bo to jest ulica schowana, a Kukuczko było osobą, która was zasługuje na pamięć, zwłaszcza w Gorzowie, tak? No dlaczego nie?
I kolejny głos dyskusji, Radosław Rybowski.
Ja uważam, że jak najbardziej murale są na miejscu. Mam jeszcze taki też właśnie na ulicy Teatralnej i właśnie o to chodzi, że te murale też opowiadają o mieście. To jest pewna narracja o mieście, o jego historii, o jego współczesności. Ma to wymiar właśnie nie tylko estetyczny, co jest bardzo istotne. Te murale są kolorowe, przyciągają wzrok, pozwalają zatrzymać się na chwilę. Mają też walor edukacyjny. Ja myślę, że nie jeden nauczyciel też gdzieś tam wykorzystuje to w swojej pracy. Ja nie ukrywam, gdybym dzisiaj pracował w szkole, wykorzystałbym na przykład, zwłaszcza z młodszymi dziećmi, takie murale właśnie do prowadzenia lekcji o naszym mieście, o jego historii, o jego współczesności. Więc jeżeli one powstają, to bardzo dobrze. Jeżeli będą koncepcje, pomysły na to, żeby dalej tworzyć takie murale, to jak najbardziej. Warunek jest jeden, to co tutaj koleżanka powiedziała. One muszą się odwoływać do czasu, miejsca, w którym powstają i tak naprawdę opowiadać o naszym mieście, bo tego mamy ciągle za mało. A te murale też mogą wpisywać się właśnie w narrację, jak być takim narzędziem narracji w budowaniu tożsamości gorzowian.
Tak sobie myślę, że tak pół żartem, że ci, którzy też uważają, że potrafią malować, pójdą śladem tych artystów, którzy murale robią, jak państwo mówicie, a może niekoniecznie będzie miała to wartość artystyczną.
Co innego mural, co innego zaśmiecanie, tak, i niszczenie elewacji.
Patryk Broszko, proszę.
Co do murali, to podzielam stanowisko tutaj moich przedmówców. Wiadomo też jest, że każdy ma inną percepcję, inny odbiór tego, co jest na tych muralach. Jednemu się będzie bardziej podobało, drugiemu mniej. Niemniej chciałbym i życzyłbym sobie, żeby kamienice w Śródmieściu czy na Zawalciu były przede wszystkim odnowione w takim jednolitym stylu, bo ile razy bym nie był w Berlinie, na Charlottenburgu, widzę, jak te kamienice są jednolite, odnowione i robią niesamowity efekt. Człowiek ma wrażenie, że przenosi się trochę w czasie. Dlatego tam, gdzie te murale można wymalować, jak najbardziej tak. Natomiast ta stara substancja mieszkaniowa, czyli kamienice, chciałbym, żeby były odnowione w jakimś jednolitym, w jednolitej barwie nawiązującej do czasów, kiedy one powstały.
No może to nie tyle odnowienie, ile lifting, o, to taki lifting powierzchowny, bo odnowienie to jednak wiąże się z kapitalnym remontem substancji mieszkaniowej.
Chodzi o to, żeby szare, obdrapane kamienice nabrały estetycznego i barwnego wyglądu.
No i to jest na tyle dzisiaj. Szybko nam czas upłynął. Czekamy na sesję od Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Chociaż nie wiem, czy już nie tylko edukacji, tak jak pani dzisiaj słusznie zauważyła.
Panie redaktorze, jedno zdanie, bo dostałem właśnie SMS-a co do murali, że chcemy zrobić z tożsamością przedsiębiorczości dwa, uwaga, w 3D i to z bardzo znanym nazwiskiem. Do wiosny 2020 roku.
Z znanym nazwiskiem.
Także będą jeszcze.
Dziękuję. Zapraszam za tydzień. Marta Bejner-Bejnerowicz, kocham Gorzów.
Dziękuję.
Radosław Wróblewski, szef Klubu Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję.
I Patryk Broszko, Klub Gorzów.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję nadawcy SMS.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95,6 FM.